spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy w niedzielne popołudnie. Dzisiaj Dzień Babci. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie babcie, ale też dzisiaj, 21 stycznia, to dzień, w którym czcimy świętą Agnieszkę. Dzisiaj niedziela, dlatego nie ma mszy świętych w naszych kościołach ku czci świętej Agnieszki, ale niemniej w kalendarzu liturgicznym to dzień, w którym szczególnie wspominamy tą jedną z największych świętych Kościoła katolickiego. Agnieszka żyła na przełomie III i IV wieku, była Rzymianką, pochodziła z rodziny chrześcijańskiej, oddała życie w obronie cnoty czystości. Najprawdopodobniej był to rok 304. Wtedy Agnieszka miała 12 lat. Przynajmniej tak uzasadnia święty Ambroży. On bowiem uzasadnia, że Agnieszka miała 12 lat, gdy została zamordowana, ponieważ wtedy dziewczynki wchodziły w wiek dorosłości i wtedy dopiero według prawa rzymskiego mogły być ukarane. Również dziewczyna, która miała 12 lat, mogła złożyć ślub czystości, ślub dziewictwa. I tak też mogło być w przypadku Agnieszki. Została zamordowana w czasie, kiedy cesarzem był Dioklecjan. Wiemy, był to czas prześladowań chrześcijan. Znamy miejsce, w którym Agnieszka oddała życie, na starożytnym stadionie Domicjana. Dzisiaj na gruzach, ruinach tego stadionu znajduje się piękny plac, jeden z najbardziej znanych, często odwiedzanych przez turystów, przez pielgrzymów, Piazza Navona. I tam właśnie Agnieszka miała zostać zamordowana. Prawdopodobnie była rzucona na rozpalony stos, a kiedy ogień nie zabił Agnieszki, nie spalił Agnieszki, to wtedy miała być ścięta na stadionie Domicjana. Domicjan był cesarzem pod koniec I wieku, pochodził z dynastii Flawiuszów, był synem Wespazjana, a bratem Tytusa. Tytus, pewnie to imię jest nam dosyć znane, ponieważ to właśnie, kiedy Tytus był cesarzem, był krótko władcą cesarstwa rzymskiego, ale wtedy było otwarte Koloseum, ta wielka, starożytna budowla, o której sobie jeszcze będziemy mówić, ale też Tytus, zanim jeszcze był cesarzem, to zburzył świątynię jerozolimską. Proszę Państwa, na miejscu męczeństwa Agnieszki, krótko po jej śmierci, tam powstało oratorium, a to miejsce stało się celem pielgrzymek. Wielu przychodziło, aby uczcić miejsce męczeństwa tej młodej dziewczyny, tej młodej Rzymianki. W XII wieku to oratorium przekształcono na niewielką bazylikę, a w wieku XVII, kiedy przebudowywano plac Navona, wtedy na środku tego placu umieszczono jeden z 13 obelisków, które są w Rzymie, i tam powstała też przy tym obelisku piękna fontanna, którą zaprojektował Lorenzo Bernini. A na wprost tej fontanny, tego obelisku, został wybudowany kościół. Bazylika Świętej Agnieszki, projekt Francesco Borominiego, był wiele razy poprawiany, zmieniany. Pod koniec wieku XVII bazylika ta została poświęcona i w tej bazylice znajdują się relikwie czaszki Świętej Agnieszki w małej kaplicy. Kiedy wchodzimy do bazyliki, trzeba kierować się w lewą stronę i tam pięknie ozdobiona kaplica, polichromia, jest tam przedstawienie czterech ewangelistów i tam w specjalnym relikwiarzu znajduje się czaszka świętej męczennicy, patronki dnia dzisiejszego. Ta bazylika na Piazza Navona jest kościołem tytularnym dla kardynałów. Dzisiaj jest ten kościół kościołem tytularnym dla niemieckiego kardynała Millera, emerytowanego sekretarza Kongregacji Nauki Wiary. Agnieszka tutaj oddała życie, została zamordowana w obronie cnoty, czystości, w obronie dziewictwa, a pochowana została w katakumbach przy Via Nomentana. Tam wcześniej, zanim chowano chrześcijan, chowano pogan. Był tam cmentarz, katakumby pogańskie już od początku II wieku. Proszę Państwa, przy grobie Agnieszki, krótko po tym, jak została tam pochowana, modliła się jej siostra, tak zwana siostra mleczna, mianowicie Emerencja. Emerencja była katechumenką, przygotowywała się do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. Jednak tam, przy grobie Agnieszki, kilka dni po jej pogrzebie została ukamienowana przez pogan. Jest włączona w poczet świętych. Nie przyjęła chrztu z wody, ale przyjęła tak zwany chrzest krwi. Została zamordowana, ukamienowana w tym okresie przygotowania do przyjęcia chrztu świętego. Podobnie też niedawno, 28 grudnia, czciliśmy świętych młodzianków. Też nie przyjęli chrztu świętego, ale oddali życie za Chrystusa. Co to znaczy siostra mleczna? Siostra mleczna to znaczy, że Agnieszkę i Emerencję wykarmiła ta sama kobieta. Dla jednej z nich była fizyczną matką. Tak się określa tak zwane rodzeństwo mleczne. I święta Emerencja w liturgii Kościoła wspominana jest dwa dni później, to znaczy w najbliższy wtorek będziemy czcili tą świętą, która również tam została pochowana w tych samych katakumbach. Dzisiaj grób Agnieszki i grób Emerencji jest w tej samej bazylice, o której za chwilę powiemy. Może warto też wiedzieć, że święta Emerencja czy święta Emerencjana, bo tak nieraz się mówi, jest patronką dzieci, które umierają przed przyjęciem chrztu świętego. Tutaj przy grobie świętej Agnieszki modliła się też Konstancja, córka cesarza Konstantyna Wielkiego, o którym już tak wiele razy mówiliśmy. Ta młoda dziewczyna była ciężko chora, prawdopodobnie była chora na trąd. Już nie pomagały żadne sposoby leczenia, dlatego też udała się do grobu Agnieszki. I tam wydarzył się cud. Konstancja odzyskała zdrowie, a jej ojciec, cesarz Konstantyn, na pamiątkę tego uzdrowienia w dowód wdzięczności na grobie Agnieszki wybudował bazylikę. Wiemy, że był to IV wiek, bo wtedy Konstantyn był cesarzem Cesarstwa Rzymskiego. Obecna bazylika jest VII wieku. Bazylika była wiele razy ubogacana, upiększana, zwłaszcza w wieku VIII, IX, kiedy papieżem był Hadrian I czy też Leon III. I jeszcze dużo się zmieniło w wyglądzie tej bazyliki za czasów papieża Juliusza II na początku XVI wieku. Pamiętamy też o tym papieżu, bo to właśnie Juliusz II rozpoczął budowę bazyliki świętego Piotra, którą dzisiaj podziwiamy i którą już nawiedziliśmy, modląc się przy grobie księcia apostołów. I też zasługi dla tej bazyliki ma papież Paweł V, który w 1615 roku przeniósł relikwie świętej Agnieszki i umieścił w głównym ołtarzu. Najprawdopodobniej jest to dokładnie to miejsce, w którym pierwotnie święta Rzymianka, męczennica została pochowana. I tam też relikwie świętej Emerencji umieścił w pięknym relikwiarzu i również znajdują się obok grobu świętej Agnieszki. Szanowni Państwo, tę bazylikę nazywamy Bazyliką Świętej Agnieszki za murami. Od końca XV wieku tutaj w tej bazylice posługę duszpasterską pełnią kanonicy regularni lateranejscy. A kiedy wymieniamy ten zakon, to od razu przychodzi nam na myśl nasz kościół katedralny, kościół świętego Mikołaja, bo właśnie w tym kościele ponad 450 lat posługiwali zakonnicy z tego zakonu, a do Kalisza w 1358 roku sprowadził ich król Kazimierz Wielki i byli tutaj w kościele świętego Mikołaja do roku 1810. Król Kazimierz Wielki w jakiś sposób był związany z Kaliszem, ponieważ był wnukiem Bolesława Pobożnego i błogosławionej Jolanty. Bolesław Pobożny, książę kaliski, fundator kościoła świętego Mikołaja w Kaliszu. Bazylika świętej Agnieszki za murami jest kościołem parafialnym i też jest kościołem tytularnym. Aktualnie jest kościołem tytularnym dla kardynała Camillo Ruiniego. Ten kardynał był wikariuszem generalnym diecezji rzymskiej w czasie pontyfikatu Jana Pawła II i jeszcze w pierwszych latach posługi Benedykta XVI. Może warto wspomnieć, że właśnie kardynał Camillo Ruini zainaugurował proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, a to było krótko po śmierci papieża Polaka, mianowicie w Wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła 28 czerwca 2005 roku w Bazylice na Lateranie w obecności duchowieństwa diecezji rzymskiej. Możemy powiedzieć, że taki już proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny, to rozpoczął się w dniu pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, kiedy to rzesza wiernych z całego świata zgromadzonych na pogrzebie. Pamiętamy te okrzyki tłumu rzesz wiernych zgromadzonych na pogrzebie, te okrzyki Santo Subito, natychmiast święty. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj przy tej bazylice świętej Agnieszki za murami, przy jej grobie, także przy grobie świętej Emerencji. Piękne miejsce, dużo zieleni, piękne kwiaty. Tutaj można sobie odpocząć, pospacerować, posłuchać pięknego śpiewu ptaków. Wróćmy jeszcze na chwilę do świętej Agnieszki i do dzisiejszego dnia, do dnia jej liturgicznego wspomnienia. Imię Agnieszka pochodzi od słowa Agnes, niewinna, czysta, ale też od łacińskiego słowa agnus, znaczy baranek. Mówimy o tym dlatego, że dzisiaj, w tej właśnie bazylice świętej Agnieszki za murami poświęcone zostały dwa baranki. Za chwileczkę o tym jeszcze powiemy, dlaczego te baranki dzisiaj święcimy. Oczywiście pochodzenie imienia Agnus, baranek, ale też kiedy przy grobie Agnieszki modlili się jej rodzice, to wtedy miała się ukazać ich córka, męczennica, w otoczeniu chórów aniołów i dziewic. I widzieli rodzice, jak Agnieszka trzyma w ramionach białego, czystego baranka. Tradycja święcenia baranków 21 stycznia jest bardzo stara. Jest to, nawet mówi się, najstarsza tradycja chrześcijańska w Rzymie. Święci się dwa baranki, a z wełny tych poświęconych baranków robi się paliusze dla papieża i dla arcybiskupów, metropolitów. Jest specjalny rytuał, który jest pielęgnowany, dotyczący poświęcenia hodowli najpierw tych baranków. Mianowicie najpierw te baranki hodowały siostry klaryski. Do niedawna hodowlą baranków zajmowali się ojcowie trapiści z opactwa Trefontana. Powiemy sobie jeszcze kiedyś o tym miejscu. Teraz po prostu baranki kupuje się od pasterzy. Dwa baranki. Od lat 80. XIX wieku baranki do poświęcenia przygotowują siostry nazaretanki mieszkające w domu macierzystym tego zakonu w Rzymie. Siostry dzień wcześniej, a więc wczoraj, te baranki umyły, wykąpały, specjalnie wyczesały. Często te baranki mają na głowach założone wianuszki, koszyki są specjalnie udekorowane. Jeden kosz, w którym znajduje się baranek, udekorowany jest białymi kwiatami, najczęściej różami, również i biały wianuszek na głowie tego baranka i są tam umieszczone trzy litery S, A, V. Święta Agnieszka Dziewica. A drugi baranek udekorowany jest czerwonymi kwiatami. Również tak udekorowany jest kosz, w którym znajduje się ta owieczka. I tam są też umieszczone litery S, A, M. Święta Agnieszka Męczennica. Proszę Państwa, założycielka zakonu nazaretanek Franciszka Siedliska przyjęła w zakonie imię Maria od Pana Jezusa, dobrego pasterza. A więc to jakoś koresponduje z tym, że te baranki do poświęcenia w święto świętej Agnieszki przygotowywane są w tym zgromadzeniu, w domu macierzystym tego zakonu. Rano 21 stycznia przyjeżdża specjalny samochód z Bazyliki na Lateranie i te baranki przewozi właśnie tutaj do Bazyliki Świętej Agnieszki za murami. Od 2019 roku baranków nie poświęca papież, a mianowicie tej liturgii przewodniczej, liturgii mszy świętej, uroczystej ku czci świętej Agnieszki i poświęca baranki przełożony tego klasztoru, jak już wspominaliśmy, kanoników regularnych laterańskich. Po tym poświęceniu baranki są zawożone do sióstr benedyktynek z opactwa świętej Cecylii na Zatybrzu. Wspominaliśmy o tym opactwie wtedy, gdy mówiliśmy o wnuczce Jana III Sobieskiego, Marii Klementynie, która w trudnym okresie swojego życia przebywała u sióstr benedyktynek przy Bazylice Świętej Cecylii na Zatybrzu. W Wielkim Tygodniu obcina się wełnę i robi się paliusze. Kiedyś te paliusze wykonywały siostry benedyktynki z tego klasztoru. Obecnie to już paliusze wykonywane są maszynowo. Siostry nie tkają paliuszów, ale je przyozdabiają. Na uroczystość świętego Jana Chrzciciela już te paliusze są gotowe. Wiemy, że Jan Chrzciciel, co słyszeliśmy w Ewangelii tydzień temu, kiedy zobaczył Pana Jezusa nad Jordanem, wskazuje na Jezusa i mówi: oto Baranek Boży, Agnus Dei. Przygotowane paliusze położone są na grobie świętego Piotra w Bazylice na Watykanie. Kiedy tam byliśmy, to mówiliśmy o specjalnej niszy paliuszów. I wtedy te paliusze stają się specjalnymi relikwiami. 29 czerwca nowi arcybiskupi metropolici z całego świata otrzymują paliusz. Do roku 2014 Ojciec Święty zakładał te paliusze na ramiona arcybiskupów metropolitów. Od 2015 roku Ojciec Święty Franciszek zmienił tę tradycję i aktualnie Ojciec Święty przekazuje paliusze nowym arcybiskupom metropolitom, pięknie zapakowane, i ci arcybiskupi zabierają paliusze do swoich diecezji, organizują specjalną uroczystość, w czasie której nuncjusz apostolski w imieniu papieża nakłada arcybiskupowi paliusz. Paliusz, już wspominaliśmy o tym, to taki biały pas z 6 czarnymi krzyżami. Symbolizuje łączność arcybiskupa metropolity z następcą Piotra, z papieżem. Jest znakiem czystości, wyznawanej wiary, znakiem wierności Chrystusowi, służby i świadectwa, w razie konieczności posuniętego aż do męczeństwa. Metropolici noszą paliusz na ramionach. Często widzimy w ikonografii Pana Jezusa trzymającego owieczkę, baranka na ramionach. I każdy metropolita, arcybiskup, który ma wielki zaszczyt nosić paliusz, właśnie powinien naśladować tego Chrystusa, dobrego pasterza. Każdy arcybiskup ma być tym dobrym pasterzem, tak jak Chrystus. Arcybiskup metropolita może nosić paliusz tylko na terenie swojej metropolii. W naszej diecezji kaliskiej taki przywilej ma tylko arcybiskup Stanisław Gądecki, który jest naszym metropolitą. Arcybiskup Stanisław Gądecki paliusz może zakładać na terenie swojej archidiecezji i diecezji kaliskiej. Szanowni Państwo, to tyle informacji związanych z dzisiejszym liturgicznym wspomnieniem świętej Agnieszki i dlatego też nasza wizyta i na Piazza Navona w Bazylice, która stoi na miejscu męczeństwa dzisiejszej patronki, i ta wizyta tutaj przy jej grobie w Bazylice świętej Agnieszki za murami. Proszę Państwa, od kilku lat do Bazyliki świętej Agnieszki, do jej grobu, do katakumb, które noszą jej imię, można dojechać metrem. I my teraz, proszę Państwa, wrócimy metrem do centrum Rzymu, do dworca głównego Roma Termini i pójdziemy w kierunku Bazyliki Santa Maria Maggiore. Byliśmy na placu przed tą bazyliką miesiąc temu, przed Bożym Narodzeniem. Koło dworca Termini stoi figura świętego Jana Pawła II. Idziemy dalej ulicą papieża Liberiusza, tak? I tutaj jest kamienica, na której jest umieszczona tablica informująca o tym, że tu mieszkała rodzina Bernini. Wspominaliśmy często o Lorenzo Berninim i kierujemy się na wzgórze Esquilin, aby jeszcze zatrzymać się przy tym pięknym kościele. Pierwszy kościół dedykowany Matce Bożej w zachodnim chrześcijaństwie. Stoimy przed tą bazyliką, patrzymy na piękną fasadę, w centrum loża błogosławieństw. Tak pięknie to zostało tutaj przygotowane, ta loża wybudowana w połowie wieku XVIII z okazji roku świętego 1750. Wewnątrz tej loży widzimy mozaikę przedstawiającą Chrystusa siedzącego na tronie w otoczeniu aniołów. Jest to mozaika starsza z XV wieku, a także mozaiki, które przypominają historię budowy tej bazyliki, o czym już mówiliśmy. Też jest tutaj przedstawiona w tej mozaice ta historia związana z tym wydarzeniem, jakie miało miejsce w nocy z 4 na 5 sierpnia 352 roku, kiedy to wzgórze w środku lata pokryła warstwa śniegu. Szanowni Państwo, wchodzimy teraz do przedsionka Bazyliki Santa Maria Maggiore, Bazyliki Matki Bożej Większej. Mówiliśmy już miesiąc temu, że ta bazylika to rzymskie Betlejem, to Betlejem Zachodu, ale ta bazylika jest jedną z czterech bazylik większych, bazylik papieskich. A w każdej bazylice większej takim charakterystycznym miejscem są święte drzwi. I tutaj, proszę Państwa, kierujemy się w lewą stronę, aby zatrzymać się przed tymi drzwiami. Drzwi zamknięte będą otwarte już niebawem, kiedy będzie rozpoczynał się rok święty 2025. Te drzwi, przed którymi stoimy, zostały wykonane z brązu z okazji roku 2000, roku wielkiego jubileuszu. Dlatego też w zwieńczeniu drzwi widzimy herb Jana Pawła II, krzyż, pod krzyżem, obok krzyża widzimy literę M, symbol Maryi i też hasło, zawołanie Jana Pawła II, Totus Tuus, cały Twój, bo to przecież za pontyfikatu tego wielkiego papieża Jana Pawła II był przeżywany rok święty, rok wielkiego jubileuszu i te drzwi zostały wtedy wykonane. Proszę Państwa, są to chyba najbardziej okazałe ze wszystkich świętych drzwi, jakie spotykamy w Rzymie. Byliśmy już przy drzwiach w Bazylice Watykańskiej, byliśmy przy świętych drzwiach w Bazylice na Lateranie, a tutaj w centralnej części tych drzwi widzimy dużą postać Jezusa Chrystusa, a obok Maryja, która ręką wskazuje na swojego Syna, jedynego odkupiciela człowieka. Nad jedną połową drzwi widzimy napis Mater Dei, Matka Boga. Pod tym napisem widzimy scenę zwiastowania, kiedy to Maryja stała się Matką Jezusa Chrystusa, Matką Bożą. W dolnej części drzwi widzimy scenę przedstawiającą sobór w Efezie, rok 431, kiedy to na soborze Maryja została ogłoszona Matką Boga, Theotokos, nie tylko Matka Chrystusa, Christotokos, ale również Matka Boża, Theotokos, Mater Dei. I też widzimy zaznaczony tutaj rok 431. Druga połowa drzwi dedykowana jest Maryi, Matce Kościoła, Mater Ecclesia. I widzimy tutaj po pod tym napisem w górnej części scenę przedstawiającą zesłanie Ducha Świętego. Maryja była obecna z apostołami w Wieczerniku z pierwszą wspólnotą Kościoła, wtedy, gdy w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił Duch Święty. A w dolnej części drzwi widzimy scenę pokazującą Sobór Watykański II. To w czasie tego soboru Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Było to dokładnie na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 roku. I tutaj widzimy, jest napisany rok 1965, rok zakończenia Soboru Watykańskiego II. Proszę Państwa, sceny umieszczone na tych drzwiach są chyba takie najbardziej i teologiczne, i eklezjalne, i historyczne. Piękne drzwi, drzwi święte, brama święta. Po prawej stronie przedsionka, symetrycznie do świętych drzwi, we wnęce drzwiowej umieszczona jest płaskorzeźba, o której już mówiliśmy, na której przedstawione są tajemnice światła różańca. W centrum tej płaskorzeźby widzimy Ojca Świętego Jana Pawła II z różańcem. Jan Paweł II, kiedy rozpoczynał 25. rok pontyfikatu 16 października 2002 roku, podpisał list apostolski o różańcu świętym i w tym liście zaproponował, aby tajemnicę różańca uzupełnić tajemnicami światła. Też w tym liście ogłosił rok różańca, który przypadał na rok srebrnego jubileuszu pontyfikatu Jana Pawła II. Kończymy dzisiejszy spacer, wrócimy do tej pięknej bazyliki, którą możemy nazwać, że jest matką wszystkich sanktuariów maryjnych świata. Chciałem szczególnie przy tej okazji pozdrowić wszystkie matki i razem z Wami, szanowne Panie, przedstawiennictwo Maryi, dziękujemy Bogu za dar macierzyństwa, Waszego macierzyństwa. Macierzyństwa, którego szczególną patronką jest Święta Boża Rodzicielka Maryja.